Strefa historii.
Jak wyglądała II wojna światowa na części terytorium dzisiejszej Ukrainy? O tym dziś mówić będę. Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania albumu Okupacja niemiecka wschodnich ziem polskich w latach 1941-1944. Książka została wydana przez Muzeum II wojny światowej w Gdańsku.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Książka, którą mamy przed sobą, to jest książka, która jest kontynuacją pierwszego tomu, który obejmował lata 39-41. Teraz mamy lata 1941-1944. Dlaczego taka cenzura czasowa?
Dmitry Panto, Muzeum II wojny światowej, dział naukowo-edukacyjny. Jako obiekt badawczy wybraliśmy dla siebie wschodnie województwo polskie, które przeżyły w czasie II wojny światowej szczególnie okrutną historię. Pierwszy tom był poświęcony okresu okupacji sowieckiej 17 września 1939 roku po 22 czerwca 1941. Drugi tom zaś poświęcony jest okupacji niemieckiej wschodnich województw polskich, które właśnie rozpoczyna się początkiem wojny sowiecko-niemieckiej, czyli niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku i który trwa do 1944 roku operacji Bagration, operacji Burza na tych terenach, więc teren pozostaje ten sam, co w pierwszym albumie, ale zmienia się okupant i zmieniają się pewne okoliczności tej okupacji.
Czyli rozumiem, że rozpoczynają Państwo od tego ataku Wehrmachtu, od tego ataku niemieckiej armii i to w zdjęciach, bo podkreślmy, to jest album, pokazują.
Wojciech Łukaszon, Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, dział zbiorów. Tak, właściwie w pierwszym rozdziale ten moment ataku jest pokazany, no o tyle, że właściwie przez te tereny stricte polskie, które wchodziły w skład II Rzeczpospolitej, to ten front dość szybko się przetoczył, że jednak te walki aż tak bardzo intensywne nie były i te polskie wschodnie województwa stały się w 1941 roku takim zapleczem frontu wschodniego dla oddziałów Wehrmachtu.
Dlatego, że Polacy przyjmowali no mimo wszystko z ulgą to, że odchodzi Związek Sowiecki?
Myślę, że raczej z tego powodu, że Sowieci zupełnie nie byli przygotowani do tej wojny i ta ofensywa była tak potężna, że oni szybko się, cała ich obrona szybko się załamała i oni bardziej byli skupieni na ewakuacji swoich współpracowników albo dóbr, które tam jeszcze pozostali, niż na twardą broń. Wiadomo, że w kilku miejscach się dość mocno ścieli, ale niestety ani zaplecia w postaci ludności cywilnej, która by wspierała tą obronę sowiecką, nie było, wiadomo, bo to są okupanci. A po drugie sprawa, no, zupełnie siły sowieckie nie byli w stanie przeciwstawić się ofensywie Wehrmachtu.
Wielu mieszkańców tych terenów po zakończeniu sowieckiej okupacji rzeczywiście w pierwszym momencie, no, można powiedzieć, że witało wręcz Niemców. Cieszyło się, że ta władza sowiecka się skończyła. W większości przypadków no, ta pierwsza radość bardzo szybko została zweryfikowana przez no, dość krwawy niemiecki terror wprowadzany od samego początku, już przez te pierwsze wkraczające oddziały Wehrmachtu, które też już te pierwsze porządki pod kątem administracji wojskowej wprowadzały, więc była to nie jakaś taka zmiana pozytywna, tylko zamiana jednego okupanta na drugiego.
W momencie, kiedy wkraczają wojska niemieckie na ten teren, rozpoczyna się eksterminacja, może na początku jeszcze tylko zatrzymywanie i gromadzenie w jednych miejscach społeczności żydowskiej. Czy to na Państwa zdjęciach, które umieścili Panowie w albumie, jest widoczne?
Tak, myśmy tutaj w naszym albumie zawarli taką całą pulę różnych okrucieństw, które na terenach wschodnich województw przeprowadzają niemieccy okupanci. I kwestia eksterminacji ludności żydowskiej no jest jednym z tych dość poważniejszych tego typu działań, które Niemcy przeprowadzają. To właśnie Żydzi, ale także sowieccy jeńcy wojenni wzięci do niewoli w pierwszych dniach wojny, to w pierwszym okresie okupacji są główne ofiary, masowe ofiary niemieckich represji.
Szereg zdjęć, które pokazujemy, w jaki sposób byli traktowani Żydzi, jeńcy, sowieccy w tym okresie, ale również te zbrodnie zostali co niektóre rozciągnięte w czasie. Wiadomo, że najpierw tworzyli getta, potem getta dzielili na getta A i B wobec przydatności Żydów dla dalszych prac. Potem to funkcjonowało w ten sposób, że część uciekała na przykład do lasu, tworzyli tam grupy przetrwanie albo dołączali do partyzantów sowieckich. Tą sowiecką partyzantkę z kolei zniszczały wielkie akcje pacyfikacyjne niemieckie, więc to cały czas kotlowało się. Jeżeli w miastach mniej więcej ta administracja była, no, trwała, to wszystko, co się działo naokoło, zwłaszcza w poleskich lasach, gdzie ścierały się przeróżne partyzantki, polska, sowiecka, też ukraińsko-nacjonalistyczna, partyzancka, po prostu się kotlowało i nieraz dochodziło do przeróżnych również lokalnych konfliktów na tej przestrzeni. Te represje nie były tak, że oni byli tylko na początku, a potem się wyciszyły. To przeniesie się na inny obszar. Bardziej też weszli po tym brutalnym terrorze na początku, weszli też represje administracyjne. Trzeba było dawać kontyngenty, trzeba było wspierać tutaj w cudzysłów niemieckiego okupanta, tak, trzeba wykorzystywali ludność, wywożono na robotę, przecież ogromną ilość ludzi wywieziono z tego terenu w głąb III Rzeszy na prace przymusowe. To są naprawdę setki tysięcy ludzi.
Więc można powiedzieć, że właściwie w różnej skali represje i terror niemiecki dotknęły wszystkich mieszkańców tych terenów.
Pojawiło się już tu słowo partyzantka. Zaprezentowali panowie także ten opór, który wśród ludności powstał i taką oddolną walkę o niepodległość.
Tak, rzeczywiście jest cały rozdział poświęcony oporowi, bo tu trzeba było dekonstruować ten opór na tym terenie, bowiem on był bardzo złożony. Wiadomo, że oddolna partyzantka obywateli polskich wspierała polską partyzantkę, armię krajową, ale wiadomo, że sowiecka partyzantka, no, to była partyzantką narzuconą, przerzuconą z centrali albo sprowadzoną z tych wschodnich terenów Białorusi sowieckiej. Również trzeba nadmienić, że z południa nacierali oddziały partyzantki ukraińskiej, które również w okolicach Pińska jeszcze nawet przemieszczały się, więc też chcieli walczyć o ten teren, ale warto też powiedzieć o tych różnych grupach przetrwania, bandytach właściwie, bo jest bandytyzowanych jakieś grupa, które funkcjonowali w tym okresie, więc las tylko z pozoru był miejscem schronienia, tak naprawdę był bardzo, bardzo niebezpieczny i często doprowadzono do wojen partyzanckich, na przykład między Sowietami a polską partyzantką. Wiemy o sytuacjach, kiedy całe oddziały były albo obrabowane, albo też uwięzione, rozbicie, zabicie. Także ten obszar partyzantki, on jest bardzo szeroki i tak naprawdę bardzo, bardzo złożony. Mówimy o oporze, mówimy o partyzance, ale na tym terenie musimy pamiętać, że to są partyzantki różnych formacji, różnych kierunków, różnych państw i każdy z nich miał różne również interesy i polityczne, i ekonomiczne do załatwienia na tym terenie.
Zobacz historię.
Dlaczego takie zdjęcie z oficerami niemieckimi, no i niestety owczarkiem niemieckim, który kojarzy się z II wojną światową, państwo umieścili na okładce?
Zdjęcie to z miejscowości Lubcia na terenie obecnej Białorusi prezentuje nam pewien obraz niemieckiej okupacji. Na tle budynku administracyjnego tej wsi stoją oficerowie niemieccy, a z tyłu są kolaboranci z może sąsiednich wiosek, które dołączyli się do tych białoruskich kolaboracyjnych formacji i razem się stoją i prezentują absolutnie dobrowolnie w mundurach, pokazując, że ta okupacja niemiecka i kolaboracja była dość szerokim zjawiskiem, ale pokazują też namiastki życia codziennego, jak to mogło wyglądać, że oficerowie niemieccy, a administracja właśnie pochodziła często z kolaborantów, którzy się jednoczyli w przeróżne kolaboracyjne jednostki formacyjne, począwszy administracyjnych, kończywszy stricte wojskowymi. No i ten owczarek rzeczywiście na tym zdjęciu przypalętał się, tutaj leży, ale dodaje temu zdjęciu określony urok, także to po prostu nic nie zagrażało. Oni stali, ustawili się do zdjęcia, swojej codzienności zrobili zdjęcie, znają życie, minutę po wrócili do swoich biurek kontynuować swoją okupacyjną politykę na tym terenie.
Chciałabym porównać to zdjęcie do zdjęcia z okładki pierwszego albumu, bo tam także była teoretyczna współpraca z sowieckim okupantem, ponieważ zaprezentowali państwo taki pochód, manifestacje, niesione są transparenty z przywódcami sowieckimi.
Tak, to zdjęcie na okładce pierwszego albumu jest bardzo interesujące, pokazuje tą technikę wykorzystaną przez sowiecki aparat propagandy. No, tego typu zdjęcia miały jednoznacznie pokazać to całkowite poparcie tamtejszej ludności dla ideologii komunistycznej, dla władz sowieckich. Niemcy aż tak bardzo takich praktyk, że tak powiem, nie stosowali. No w niektórych miejscach próbowali w pewnym sensie wokół tej swojej ideologii skupić ludność, no ale jednoznacznie uznawali jednak większość tych mieszkańców za podludzi, za osoby no, niegodne do tego, żeby razem z nimi tworzyć jakiś system państwowy, system propagandowy, więc jakby no, tego typu praktyk, jak Sowieci, Niemcy nie stosowali.
No ale jednak tutaj można powiedzieć, że ludność, która kolaborowała, sama się wpisała w propagowanie tej niemieckiej armii, tego mitu niemieckiej armii.
Tak, tak, bo warto podkreślić, że ta kolaboracja też miała swoją dynamikę. Na początku wiadomo, że kolaborantów przyjmowano tylko na takie najniższe stanowisko urzędnicze. O wojskowej kolaboracji możemy mówić tylko pod koniec 1943 roku, na początku 1944, kiedy załamał się już cały Wehrmacht i wiadomo, że Niemcy przegrywali tę wojnę, więc dlatego na siłę zaczęli zmieniać ustawodawstwo, również niemieckie, żeby móc powołać przy różne formacje militarne, w tym na przykład armię Własowa sformalizować. Również powstawali na terenie Białorusi jednostki wojskowej kolaboracji. Tak się stało, że większość tych formacji w półdrodze została, tak powiem, do końca się do wielkich armii nie powstało. Ludzi nie było, po drugie ciężko już było logistycznie, więc oni ich formowali, potem wycofowali bardziej do Niemiec, żeby nie bronili tego Reichu, ale właśnie to w zależności od okresu możemy i musimy mówić o tym, że ta kolaboracja była wojskowa na końcu, a na początku bardziej taka, nazwijmy to, cywilna, administracyjna, więc oni nie chcieli, żeby tubulcy i ludzie miejscowi dostali broń do ręki, bo po prostu a nie ufali im, b kolega powiedział, że byli uważani za podludzi, którym na pewno nie potrafią walczyć, a potem jak przyszła potrzeba, to nagle zaufali i dali broń do ręki, nawet tą najbardziej nowoczesną, którą posiadali.
Kończą panowie w roku 1944 ten album. Jakie zdjęcia pokazują fakty tego roku?
Zdjęcia, które właściwie kończą album, związane są zarówno z przedstawieniem propagandowych sukcesów Armii Czerwonej. To są zdjęcia pokazujące wkraczające sowieckie oddziały. Są fotografie ukazujące skalę zniszczeń, które miały miejsce w wielu miejscach, który ten opór był ustawiany przez niemiecki przez dłuższą chwilę. Mamy też w tym rozdziale kończącym zdjęcia pokazujące niemiecki odwrót. To wycofywanie się niemieckich oddziałów wojskowych, które zabierały ze sobą część sprzętu, wywoziły zaopatrzenie, różne zapasy, różne produkty, które na tym terenie się znajdowały, ale mamy też zdjęcia pokazujące uciekające lub przymuszoną do ucieczki ludność cywilną na tych terenach.
Ludność niemiecką.
Była to nie tyle ludność niemiecka, co ludność miejscowa, czasami nawet Polacy, Ukraińcy, Białorusini. Po części Niemcy chcieli ich wykorzystać na potrzeby swojego przemysłu, do pracy przymusowej, dlatego pędzili ich na zachód, ale po części były to też osoby, które obawiały się ponownej okupacji sowieckiej, no i podejmując trudny wybór, wycofywały się na zachód wraz z Niemcami.
Wycofywały się w zasadzie w teatr wojny, bo można powiedzieć, że ten 44 rok no nie kończy wojny. Jeszcze przez rok wojna w Europie się toczy.
Tak, wojna w Europie się toczy no jeszcze przez rok. Dla tych wschodnich terenów, o których piszemy, też właśnie wojna kończy się trwa przez cały rok, ponieważ początek wkraczania oddziałów sowieckich na teren wschodnich obszarów II RP to jest styczeń 44, a właściwie ostatnie walki dotyczące tego terenu jeszcze w styczniu 45 roku trwają, więc jakby ta zmiana okupacji, to wojenne zamieszanie, zniszczenia, straty, to jest cały rok.
Porozmawiajmy o faktach.
Skąd panowie czerpali zdjęcia do tego albumu?
Zdjęcia pozyskaliśmy w licznych archiwach, muzeach, placówkach znajdujących się na wschodzie, między innymi w Ukrainie, na Białorusi, również z Litwy. Ale część zdjęć pochodzi również z naszych zbiorów Muzeum II Wojny Światowej i tutaj chwalimy się naszymi zbiorami. Ale również pojedyncze zdjęcia z zachodnich archiwów, żeby uzupełnić te wątki stricte niemieckie. Więc to dość żmudna praca. Staraliśmy się docierać do zdjęć mało znanych, wcześniej nieprezentowanych, dlatego w swoich poszukiwaniach kierowaliśmy się do mniejszych placówek, poziomu powiatowego nawet na terenie Białorusi czy Ukrainy, żeby odzyskać zdjęcia, które nie były wcześniej reprezentowane, więc w mniejszym stopniu korzystaliśmy my z centralnych archiwów kinofotodokumentów, które znajduje się jeden w Kijowie, drugi w Mińsku, trzeci w Wilnie, a staraliśmy się znaleźć takie zdjęcia w tych nawet powiatowych muzeach czy obwodowych archiwach, które wcześniej nie były prezentowane, a które dobrze się wpisywali w kompozycję naszego albumu.
Oczywiście musimy podkreślić, że pozyskiwanie zdjęć było przed obecną rosyjsko-ukraińską wojną, bo w tej chwili trwa promocja tego albumu, ale przygotowywanie trwało znacznie wcześniej niż teraz, kiedy są działania wojenne.
Ja chciałbym również stanowczo podkreślić, że prawdopodobnie w obecnej sytuacji my by tej książki nie zrobilibyśmy po prostu. I to jest prawda i nie wiadomo, kiedy do takiego tematu moglibyśmy wrócić w najbliższym czasie. Zdjęcia były pozyskiwane jeszcze przed A. inwazją Rosji na Ukrainę, B. przed zamieszkami w Białorusi, po których również nastawienie wobec badaczy z zagranicy, a zwłaszcza z Polski, zupełnie się zmieniły. Więc od kilku lat byliśmy związani z tym projektem i to są owoce właśnie tego kilkuletniego trwania. Niestety obecna sytuacja w pesymistycznych barwach maluje przyszłość badaczy, którzy się zajmują terenami wschodnich województw polskich albo w ogóle historią Białorusi i Ukrainy.
No musi paść na koniec pytanie, czy będzie kolejna część już pokazująca po 1944 roku, czyli teoretycznie w czasie pokoju, ale pokazująca eksodus ludności polskiej z tych terenów do tworzącego się na nowo, w nowych granicach państwa polskiego.
Czy taki plan bardzo roboczy istnieje, żeby to zakończyć taką właśnie trzecią częścią pokazującą i eksodus tej ludności, ale też wypieranie tych śladów polskości przez właściwie system sowiecki. Myśleliśmy o wykorzystaniu różnych propagandowych sowieckich zdjęć, ponieważ Sowieci oczywiście ambitnie chwalili się z tego, jak oni odbudowują po zniszczeniach tereny, które uznawali za Związek Sowiecki. No na ten moment jednak, to już kolega wcześniej wspomniał, z uwagi na te trudności wojenne, wydaje nam się, że ten projekt musi poczekać to chyba dość długo na realizację.
To prawda, rzeczywiście, żeby iść w myśli tych książek, które już wydaliśmy, zaprezentowaliśmy, żeby pokazać te nieznane, mało znane zdjęcia, to może jeszcze troszkę poczekać. A to znaczy, nie składamy broni, zostaje nam nadal niepodległa Litwa i wolna, więc zawsze możemy eksplorować archiwa tam. A to, że rzeczywiście ten okres 44-56, tak zakładaliśmy, pokazać do tych ostatniej, tak zwanej ostatniej repatriacji obywateli polskich, która nastąpiła w 56 roku, a pamiętamy, że w 51, 52 jeszcze trwali deportacje tych Polaków, którzy pozostali, w tym żołnierze armii Andersa, którzy powrócili na teren Związku Sowieckiego. Więc na pewno będziemy starali się zbierać materiał i zakończyć, bo ten album rzeczywiście na samym początku w jakimś momencie został pomyślony jako taka trylogia o tych samych terenach pod różnymi okupacjami.
Dziś w audycji rozmawialiśmy o unikalnych fotografiach, które znalazły się w albumie wydanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To drugi z tomów, który nosi tytuł Okupacja niemiecka wschodnich ziem polskich w latach 1941-1944. Opowiadali o nich autorzy dr Dmitrij Panto z działu naukowego muzeum i Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów. Dziękujemy za uwagę. Marzena Bakowska, autorka audycji i realizator Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.